To jest poranny program w Radiu RMF 24. W nim wracamy do decyzji prezydenta Joe Bidena, który, jak poinformowały amerykańskie media, wydał zgodę na użycie pocisków na terytorium Rosji. Portal Axios podaje, że chodzi konkretnie o teren obwodu kurskiego. Rakiety mają zasięg 300 km. Do tej pory Kijów mógł atakować systemami HIMARS o zasięgu 80 km. Francja i Wielka Brytania pozwoliły Ukrainie także uderzać głęboko na terytorium Rosji za pomocą innych pocisków. Decyzja ta została podjęta po zatwierdzeniu przez Stany Zjednoczone. Tak o tym poinformował Le Figaro. Ze mną gość generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Witam, panie generale.
Dzień dobry, kłaniam się.
Panie generale, co oznacza ta decyzja dla Ukrainy i dla Rosji?
No moim zdaniem jest to bardzo ważne. Bardzo ważny taki sygnał. Miejmy nadzieję, że już szerszego odejścia od dotychczas, bym to tak nazwał, trochę kunktatorskiej strategii Zachodu we wspieraniu Ukrainy. Kunktatorskiej w tym sensie, że dajemy broń Ukrainie, ale jednak tam jakieś ograniczenia na użycie tej broni stosujemy. Dobrze, że ten krok jest zrobiony. On oczywiście jest za późno, bo logika wojny, strategiczna logika wojny przecież podpowiada, czy mówi wyraźnie, że obrońca powinien mieć możliwość bronienia się adekwatnie do tego, jak jest atakowany. Jeśli Rosja atakuje całe terytorium Ukrainy bezceremonialnie i z dramatycznymi skutkami, no to Ukrainie nie można zabraniać robienia podobnej, dawania podobnej odpowiedzi. Nawiasem mówiąc, też moralnie jakby to nie najlepiej trochę wyglądało, że dajemy obrońcy, masz broń, bij się, ale jednocześnie zawiązujemy mu jedną rękę z tyłu, jak to niektórzy w komentarzach mówią, więc trochę niemoralnie, a może jakbyśmy mu nie dawali tej broni, to by nie dostawał tych razów, nie bił się w ogóle. No więc dobrze, że ten krok został zrobiony. On, miejmy nadzieję, że będzie on w praktyce oznaczał użycie tej broni, którą Ukraina dysponuje, na całym terytorium Rosji, nie tylko w obwodzie kurskim. Ja to tak trochę odczytuję, że ten komunikat taki wyciekowy czy przeciekowy do mediów ze strony administracji Bidena, że on ma na celu trochę wytrącenie tylko argumentów w wojnie informacyjnej Putinowi, że to my reagujemy na to, że z północnej Korei żołnierzy włączacie do wojny, zapowiadaliśmy, że się na to nie zgadzamy, w związku z tym znosimy ograniczenia na użycie tej broni. A w praktyce mam nadzieję, że to będzie jednak zniesienie ograniczeń do użycia tej broni wszędzie, nie tylko w obwodzie kurskim, bo gdyby to w praktyce też tak tylko było, że tylko obwód kurski i tylko obiekty północno-koreańskie, no to byłaby w dalszym ciągu jednak ta kunktatorska strategia niedobra.
Więc panie generale, czy te pociski mogą rzeczywiście zmienić losy tej wojny? Bo jak obserwujemy tę wojnę, to na tym etapie Rosjanie postępują bardzo szybko wewnątrz terytorium Ukrainy. Biorą gigantyczne przestrzenie ziemi, gigantyczne w porównaniu z poprzednimi latami oczywiście, bo niekoniecznie gigantyczne, więc postępują bardzo szybko. Co może zmienić atakowanie celów na terenie Federacji Rosyjskiej?
Więc może tak, zacznijmy od najbardziej ogólniejszej takiej tezy. Aby zmienić stosunek sił na wojnie między dwoma stronami, które się biją, tutaj Rosja, Ukraina, są dwie metody. Albo zwiększamy swoje siły, dajemy więcej środków tej Ukrainie, ile tylko możemy, amunicji, wszystkiego, żeby ona była silniejsza, albo redukujemy potencjał drugiej strony. Wtedy następuje jakby balansowanie tej przewagi. Jeżeli Zachód nie jest w stanie, a uważam, że nie jest w stanie dostarczyć w miarę szybko i dużo, na przykład amunicji, prawda? Bo już te zapasy żeśmy dużo poddawali. No to trzeba stosować drugą metodę. Umożliwić lepsze niszczenie strony przeciwnej. I w związku z tym ta zgoda na pełne wykorzystanie tych zasobów, które już dajemy Ukrainie, jest sposobem na zrównoważenie tej sytuacji na froncie. Do tego moim zdaniem powinny pójść jeszcze większe niż dotąd sankcje w ogóle na Rosję, aby uniemożliwić czy też minimalizować, redukować ich możliwości produkcji własnego uzbrojenia. Więc to jest ważne, jak gdyby optymalizacja, czy maksymalizacja wręcz użycia tego, co już Ukrainie dajemy, skoro nie możemy jej już w swej masie być może tak szybko dać więcej.
A ile jest tej broni tak naprawdę? No bo jeżeli to ma być rzeczywiście zrównoważenie, to te rakiety muszą mieć przynajmniej taki potencjał, żeby realnie zaszkodzić Rosji. A cały czas z nas jest takie pytanie, czy rzeczywiście Ukraińcy mają tyle rakiet, o których mówimy, żeby realnie móc odpowiedzieć na ataki rosyjskie?
No pewno nie mają. Przewaga rakietowa rosyjska jest ogromna, jak widzimy chociażby po tych atakach zmasowanych rakietowych na całe terytorium Ukrainy. To jest, nawiasem mówiąc, drugi punkt ciężkości, bo mamy jakby takie trzy punkty ciężkości w tej chwili na Ukrainie. Pierwszy to jest ta ofensywa rosyjska po trupach rosyjskich tam na południowym wschodzie, gdzie Rosja atakuje. Zauważmy, że jednak te ataki rosyjskie co prawda zyskują to terytorium, ale ogromnym kosztem. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie nie mogą rozwinąć ofensywy w pełnym wymiarze wojsk zmechanizowanych, pancernych i tak dalej, bo Ukraińcy przy pomocy zwłaszcza dronów im to uniemożliwiają. To jest atak pieszy, ofensywa piesza rosyjska, tak jak w I wojnie światowej. W związku z tym wolne tempo jest tej ofensywy i duże straty. Jeżeli to będzie długo trwało, to Rosja tam w końcu będzie musiała się zatrzymać, bo jej po prostu sił tam zabraknie. Drugi punkt ciężkości to jest całe terytorium Ukrainy, to co obserwujemy, te zmasowane ataki rakietowe. I trzeci, tak tylko wspomnijmy o nim, to jest obwód Kurski, gdzie Ukraina okupuje część terytorium Rosji i jest dla niej bardzo ważna, by to utrzymać, by mieć jakąś przynajmniej tę jedną kartę przetargową przy ewentualnym stole negocjacyjnym. Więc jeśli idzie o ten potencjał rakietowy, no więc jak można się przed nim bronić, jak można równoważyć? No oczywiście środki obrony przeciwrakietowej, ale zawsze atakujący ma przewagę nad tym obrońcą, bo on wybiera czas, miejsce, sposób i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym znowu wracamy do tego atakowania celów w głębi Rosji. Najlepszą metodą obrony przed atakami rakietowymi nie jest obrona powietrzna, tylko jest niszczenie tych środków rakietowych, czy tych środków, które wystrzeliwują rakiety, tych platform, tam gdzie one stacjonują, albo jeszcze zanim odpalą te rakiety. Czyli co, niszczenie lotnisk, z których startują samoloty, żeby wystrzeliwać te rakiety, niszczenie środków rakietowych na pozycjach startowych w bazach, niszczenie rakiet w magazynach, i tak dalej, i tak dalej. Atakowanie obiektów rosyjskich w głębi terytorium może zredukować siłę ofensywną rakietową także Rosji.
To jeszcze pytanie o to, co może zrobić Rosja. Już rzeczniczka MSZ-u rosyjskiego Maria Zacharowa przywołała wypowiedź Władimira Putina, który mówił we wrześniu, będzie to oznaczać, że kraje NATO, USA i państwa europejskie walczą z Rosją. Mówił to odpowiadał w ten sposób na pytanie, co się stanie, kiedy będzie wydana taka zgoda. No i to jest pytanie, czy to jest rzeczywiście eskalacja. Młodszy Trump, syn Donalda Trumpa, Donald Trump Junior mówi o tych, którzy wydali tę zgodę per imbecyle i mówią, to jest otwarcie III wojny światowej. To jest rzeczywiście realne, bo Putin straszył kolejnymi czerwonymi liniami już setki razy i nigdy nic więcej nie zrobił.
No właśnie, tutaj dotykamy z kolei tej sfery wojny informacyjnej, bym powiedział, czy też w obszarze, jak to się fachowo mówi, komunikacji strategicznej, odstraszania, zastraszania, eskalowania takiego słownego, czerwonych linii różnych i tak dalej. Tutaj tę grę wygrywał do tej pory Putin wyraźnie, dlatego że Zachód był w defensywie. Zachód, bym powiedział, w tej strategii eskalacyjnej rosyjskiej, czyli straszenie, co to Rosja zrobi, tam to zrobi, jeśli Zachód coś zrobi i tak dalej, ulegał, zajmował pozycję defensywną i raczej reaktywną. Tymczasem na eskalacyjną doktrynę Putina trzeba odpowiadać kontreskalacyjną strategią Zachodu, to znaczy samemu Putinowi trzeba, samemu tu Zachód powinien mówić, jeśli będziesz robił to i to, to my wtedy to i to zrobimy. W związku z tym ta reakcja dzisiaj, informacja o zniesieniu tych ograniczeń jest jednym z takich elementów, moim zdaniem trochę za drobnych, który pokazuje praktycznie Putinowi, że Zachód po drabinie eskalacyjnej też umie chodzić, że Zachód nie tylko patrzy, na które szczeble wchodzi Putin, a ile szczebli ma jeszcze Putin przed sobą, tylko pokazuje Putinowi, my mamy też dobrą drabinkę eskalacyjną, w związku z tym nie obawiamy się twoich strachów, zastraszeń i tak dalej. Przegranie w tej sferze informacyjnych zmagań do tej pory było no, takie aż żenujące po prostu, że Zachód nie wykorzystuje swoich możliwości, aby powstrzymywać tę grę Putina na drabince eskalacyjnej.
I ostatnie pytanie, na ile ta broń i na ile ta zgoda, no bo cały czas widzimy, że otoczenie, nie wiemy czy sam Donald Trump, otoczenie Donalda Trumpa, czyli no, 47. prezydent Stanów Zjednoczonych, kwestionują bardzo mocno tego typu decyzje.
No zobaczymy. Ja myślę, że jeśli idzie o administrację Trumpa, to ja bym jednak poczekał mimo wszystko do momentu, kiedy rzeczywiście decyzję będzie musiała ta administracja już podejmować, a nie patrzeć na to, jak oni wykorzystują ten problem także we wzajemnej konfrontacji tam politycznej wewnątrz amerykańskiej, jak to zwykle bywa w większości państw, a zwłaszcza w państwach demokratycznych, te walki wewnętrzne są ważne i ja myślę, że to te komunikaty, które dzisiaj słyszymy na ten temat, krytykujące na przykład administrację Bidena, raczej wynikają z tej walki wewnętrznej, a nie z realnego, niekoniecznie bym powiedział, z realnego podejścia tej nowej administracji do wojny w Ukrainie. Jeżeli Trump stanie w obliczu podejmowania konkretnych decyzji, a te decyzje miałyby oznaczać ustępowanie na przykład Putinowi, no to ja się spodziewam, że prezydent Trump, który jest no, znowu takim jakimś ambitnym na tym polu politykiem, nie bardzo będzie mógł sobie na to nawet pozwolić na jakieś ustępstwa i też będzie dalej prowadził w miarę twardą politykę także wobec Kremla, że to nie będzie tak jak dzisiaj, my to wszyscy odbieramy, że Trump przygotowuje się do presji na Ukrainę, dosiadać do stołu, wymuszania na Ukrainie tych negocjacji, ale że w proporcjonalny sposób to wymuszanie, ta presja będzie także na Kreml. Na razie co prawda nie słyszymy metod, sposobów presji trumpowskiej na Kreml, ale w praktyce byłoby dla Stanów Zjednoczonych chyba bardzo niedobre, gdyby ta presja była tylko jednokierunkowa na Ukrainę z korzyścią dla Putina, no bo wtedy ta sytuacja strategiczna Stanów Zjednoczonych zamiast poprawiać by się pogarszała.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był generał Stanisław Kozik, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.